Dzień dobry. Poprzednim razem zaczęliśmy sobie opowieść o tym, jak się po świecie przemieszczano, zanim wymyślono samochód, pociąg czy tam inny samolot. Wiemy już, że robota tragarza to wcale nie wymarły zawód i że dawno temu w Ameryce Południowej śmigały sobie karawany złożone z wielu tysięcy lam. Naszą opowieść skończyliśmy jednak na opisie tych najsławniejszych karawan afrykańskich. Jakie rozmiary mogły osiągnąć, czego musiały się obawiać i jaki był kolejny wielki krok w historii transportu? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, zapraszam na program W Drewniakach przez świat. Zacznijmy sobie od obalenia bardzo popularnego mitu. Mitu tak oklepanego, że w zasadzie się nad nim nawet nie zastanawiamy, tylko uznajemy za pewnik. Największe karawany to wcale nie były eskapady handlowe. A jakie? Religijne. Te, którymi wierni podróżowali na przykład z Damaszku czy Kairu, a jakże do Mekki. Mogły liczyć nawet 10 tysięcy wielbłądów. To musiało robić wielkie wrażenie. To oczywiście nie znaczy, że karawany handlowe były małe, bo mogły liczyć nawet kilka tysięcy objuczonych wielbłądów. A co takiego dźwigały te zwierzaki? Bardzo często była to obłędnie cenna sól transportowana z południa Sahary do Sudanu. Cenny towar, ciężkie warunki, długa droga. Nic tu nie brzmi bezpiecznie, prawda? Prawda. Kupcy zabezpieczali się na wszelkie możliwe sposoby, wynajmowali najlepszych przewodników, uzbrojoną po zęby ochronę, płacili przywódcom lokalnych plemion, żeby móc bezpiecznie przejść przez ich tereny, ale czasem nawet te wszystkie środki nie zapobiegały napadom rozbójników. Trzeba przyznać, że nie ma zbyt wielu gorszych miejsc do bronienia się przed napastnikami niż pustynia. To też z czasem powstała sieć schronień dla karawan. Te fortyfikacje na trasie nazywano karawansjerami. Szybko rozrosły się do takich, można powiedzieć, zajazdów, gdzie można było nie tylko łatwiej się w razie czego obronić, ale też wygodniej się przespać i uzupełnić płyny w butelkach i w wielbłądach. Karawany spotykamy i dzisiaj również jako atrakcję turystyczną, ale ich złote czasy już dawno minęły, a to za sprawą nie tylko odkrycia nowych szlaków morskich, ale przede wszystkim dużo wcześniej powstania zaprzęgu. Niby wóz jaki jest, każdy widzi, ale tylko pozornie nie można o jego dziejach czegoś ciekawego powiedzieć. Bo historia tego rewolucyjnego dla transportu ludzi i towarów urządzenia, którego najstarszy znany nam egzemplarz ma ponad 5,5 tysiąca lat, to również historia niepojętych cierpień koni. Zacznijmy jednak od początku. Pierwsze modele zaprzęgów miały proste drewniane koła zbite z trzech elementów wzmocnionych obręczą ze skóry. Takich wozów używali m.in. Sumerowie. Z czasem oczywiście konstrukcję usprawniano, ale skupiono się na takich elementach jak koła właśnie, a zapomniano o czymś, co fani dzisiejszej motoryzacji nazwaliby przełożeniem napędu. Bowiem przez długie wieki do ciągnięcia wozów używano mułów. Kiedy na popularności zaczęły zyskiwać konie, to zaczęto je oczywiście zaprzęgać do powozów, ale jakoś zapomniano przystosować jarzma, które było przecież stworzone dla bydła rogatego. Ktoś sobie pomyśli, że co to za różnica? Otóż spora, zwłaszcza dla głównego zainteresowanego, jakim był koń. Taka konstrukcja przy dużych ciężarach strasznie naciskała na klatkę piersiową i zwierzę się zwyczajnie dusiło. To zadziwiające, jak długo nikt się nie zorientował. Zamiast zmieniać konstrukcję, to zmniejszano obciążenie wozów. Konie znalazły zastosowanie głównie w transporcie ludzi i w wojsku. Rewolucja nadeszła dopiero w X wieku wraz z wynalezieniem Homonta. To był generalnie dobry wiek dla koni, bo mniej więcej wtedy zaczęto też w Europie podkuwać te fajne zwierzaki. Cofnijmy się jednak odrobinę, okej? Może dalej niż odrobinę, bo nie możemy sobie tutaj kosztem koni pominąć rewolucji w designie powozów. To przecież jeden z najważniejszych środków transportu w dziejach. Bardzo ważne było dołożenie drugiej osi. Może wytłumaczę, żeby zamiast dwóch kół były cztery. Na bank robiono to już trochę ponad 4400 lat temu, co potwierdza sumeryjski sztandar z Ur. Na nim wyraźnie widzimy wóz bojowy z dwiema osiami. Kolejne konstrukcyjne cegiełki dokładali starożytni Grecy i Rzymianie, którym szczególnie zależało na sprzęcie, który ułatwi poruszanie się po ich ogromnym imperium. Stworzyli oni takie konstrukcje jak Carpentum i Carruca, które można stosunkiem rozmiarów porównać kolejno do malucha i żuka. Nadal jednak poruszanie się powozami było dość niewygodne. Cały czas skupiano się na właściwościach jezdnych. Na przykład w kolejnych wiekach dodano skrętną oś przednią, jak dzisiaj w samochodach. Jednak nadal komfort jazdy był mizerny. Poprawiać zaczęło się się to dopiero w wieku XVI wraz z premierą kocza, czyli czterokołowej fury, której nadwozie było zawieszone na takich specjalnych pasach zaczepionych o paliki osadzone na podwoziu. To były pierwsze amortyzatory, a groźba złamania kręgosłupa w podróży zaczynała się stopniowo oddalać. Powozy zrobiły obłędną karierę, ale i ich złoty okres miał się skończyć. Za czyją sprawką? To już opowieść na inny raz. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.